i po drugim razie, najdalej po drugim, a ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby po pierwszym taka redakcja upadła po prostu z przyczyn ekonomicznych. To nie ma nic wspólnego z zagrożeniem, to nie jest zagrożenie dla systemu medialnego, dla mediów, dla wolności mediów.
No a przy okazji, panie Jerzy, mógłby się wykazać tutaj Urząd do Spraw Pracy, organizując jakieś kursy przekwalifikujące, ale na jakieś zajęcia mniej, które by wiązały się z mniejszym zagrożeniem społecznym.
Na przykład na roboty publiczne, czy Jacku, prawda, sporo dróg wymaga remontów. Gdyby pan Miśnik i jego 900 zatrudnionych w redakcji ludzi poszło wyrównywać nawierzchnię polskich dróg, to nic by się złego nie stało. Natomiast demokracja nie polega...
Dobry przykład.
No właśnie, demokracja nie polega na tym, że media muszą mieć zagwarantowany byt ekonomiczny. Demokracja polega na tym, że jeżeli dziennikarze czy ta czy inna, z tej czy innej redakcji nie potrafią informować rzetelnie społeczeństwa, to muszą upaść, a w ich miejsce jest taki mechanizm stworzony, że nie ma problemu, żeby inne media to miejsce, tą niszę rynkową zajęły. Natomiast mówię, no dziwi mnie tutaj brak reakcji naszych posłów. Przede wszystkim mam pretensję, bo chciałbym taki przykład podać. Pomimo, że od początku, od 2001 roku uważałem, że bardzo dobrze się stało, że takie osoby nowe, jak na przykład pan poseł Roman Giertych, weszły do Sejmu, ale niestety obserwuję rzeczywiście zmierzający kierunek działań pana Giertycha, który jest o tyle niebezpieczny, że tak naprawdę on jest faktycznym liderem Ligi Polskich Rodzin. Jeżeli ja słucham na przykład jego wypowiedź w salonie politycznym Trójki na początku września, prowadzonym przez panią Pieńkowską, pani Pieńkowska w którymś momencie mówi, zadaje mu pytanie, co pan sądzi na temat działań pana posła Chatki, który w Bydgoszczy rozdawał po mszy świętej przed swoim kościołem, jak rozumiem, parafialnym, ulotki krytykujące ludzi z KOR-u, sam KOR, ten Komitet Obrony Robotników, Kuronia tam i innych. No i jako przykład podaję, mówi, no bo tak podała Gazeta Wyborcza. I w tym momencie, jak ja słyszę Gazeta Wyborcza, no od razu aż się prosiło, żeby pan Giertych skontrował to, nie szedł tylko po paseczku, prawda, odpowiadał ściśle na pytania Pieńkowskiej, tylko rozszerzył troszeczkę spojrzenie słuchaczy i od razu powiedział, no niestety, ale proszę panie, ja na ten temat się wypowiadał i nie będę, ponieważ Gazeta Wyborcza nie jest wiarygodnym źródłem informacji, czego najlepszym przykładem powinien to dodać. Moim zdaniem, ja to takich rzeczy oczekiwałem, że najlepszym właśnie przykładem są kłamstwa, które już wtedy, to był początek września, już wtedy było udowodnione, że kłamstwo, znaczy, że posądzenie księdza prawa Piankowskiego o molestowanie seksualne ministranta jest kłamstwem, po prostu takim żywcem wyssanym z palca. I takiej reakcji nie było, w ogóle, no ani nie zająknął się pan poseł Giertych. Dla mnie było to już w tym momencie po raz pierwszy takie poważne żółte światełko, że pan poseł Giertych zaczyna jakoś tak bardzo mu zależy na układach z mediami, że zaczyna sam siebie cenzurować. Niestety ja to tak odebrałem i w tym momencie się niestety nie spodziewam, żeby pan Giertych pokierował pracami posłów Ligi Polskich Rodzin w takim kierunku, żeby na przykład wystosować oficjalne stanowisko, sformułować Ligi w sprawie właśnie tych nagonek, stanowczo domagać się, no nie wiem, sprostowania, dać do wiadomości zarówno księdzu arcybiskupowi Gocłowskiemu, jak i całemu polskiemu episkopatowi, opublikować gdzie tylko można i rozpocząć pracę w kierunku właśnie zmiany tego prawa prasowego, w takim kierunku, żeby no kary były
żeby to prawo nie było takie, powiedzmy, fikcyjne jak dotąd.
Oczywiście, tak? Że tak, ale przynajmniej, żeby na początek, no chociaż coś ruszyć, byłaby to jakaś publiczna początek publicznej debaty, przynajmniej ludzie, którzy obserwują, no czasem bezmyślnie słuchają tych dzienników telewizyjnych, zaczęliby jednak troszeczkę może mieliby impuls do innego myślenia, prawda? Natomiast niestety mówię, to wydarzenie, ta wypowiedź pana Giertycha dla mnie jest po raz pierwszy takim mocnym żółtym światełkiem. Dla mnie jest to przejaw, że pan Giertych zaczyna się sam cenzurować po to, żeby uzyskać dobre
No ale, ale to, panie Jerzy, jest to, co było mówione. Patrzmy, obserwujmy, wyciągajmy pewne wnioski. Myślę, że to jest ten dobry mechanizm, że nie ma w polityce tak zwanych świętych krów, tylko są przedstawiciele, których trzeba po prostu wymagać. Nie znaczy to wcale, że tam nie wiadomo, tam kogoś tam zwalczamy czy coś takiego, ale po prostu wymagamy wywiązywania się z tego, co było na spotkaniu w
Przedwyborczym. Ojcze Jacku, jeśli wolno jeszcze jedno zdanko. Przecież pan Giertych dokładnie wie, kto i po co, w jakim celu go wybrał. Nie ma tutaj żadnej jakiejś tajemnicy. Także...
No i to jest, wydaje mi się, panie Jerzy, tak na podsumowanie...
Ale ja myślę, że może, panie Jerzy, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, panie Jurku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Ja myślę, że może nie do opinii publicznej i do słuchaczy radia również, no właśnie to tak funkcjonują media. Nie wszystkie informacje czasami docierają. I może ja bym parę kwestii tutaj starał się wyjaśnić. Otóż Liga Polskich Rodzin, z tego co ja wiem, podejmowała kilka prób nowelizacji i ja przypomnę, że jakiś czas temu, to chyba było rok temu już, czy pół roku temu, już nie pamiętam, ale w każdym razie parę miesięcy temu, między innymi Liga Polskich Rodzin wystąpiła z inicjatywą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Pani poseł Sobecka była sprawozdawcą tego projektu i ten projekt praktycznie o nim w ogóle praktycznie nie było, poza tym, że gdzieś tam małe informacje się ukazały i faktycznie koalicja przeciwko temu projektowi była taka, że został odrzucony w pierwszym czytaniu, a był dużym nakładem sił i środków wielu ekspertów Ligi Polskich Rodzin, którzy po prostu przygotowali ten projekt. Jeżeli chodzi o wypowiedzi pana posła Romana Giertycha, to ja nie słuchałem tej wypowiedzi, o których panie Jerzy mówił. Natomiast muszę powiedzieć, że pan poseł Roman Giertych, i tu mu bardzo dziękuję, stanął w obronie mojej bardzo wyraźnie w Radiu Z tydzień temu w niedzielę. I tutaj to już mówię tak po prostu, że no nie mam takiego wrażenia, żebym nie miał tutaj wsparcia z tego kierunku. Natomiast co do innych działań, jeżeli chodzi, to sądzę, że rzeczywiście warto byłoby przyjąć stanowisko, ponieważ te kampanie, które w tej chwili się pojawiają, to są kampanie, które po prostu będą się nasilały i metoda czekania. Ja mówię już tak o ogólnej zasadzie, nie mówię to do... ale jako ogólną zasadę, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w takich sprawach po pierwsze trzeba być solidarnym, to znaczy popatrzeć, jak inni potrafią być solidarni.
Właśnie, bo panie pośle, tak chcę wejść słowo, bo tak jak no, niedobrą tradycją, takim przyzwyczajeniem jest to, że są nagonki, szczególnie na Radio Maryja czy na dyrektora Radia Maryja, to jednak dobrą tradycją w Sejmie tej kadencji, w której pan był posłem, było to, że za każdym razem iluś tam posłów tam stu czy iluś tam podpisywało się i było jakaś taka grupa, która występowała przeciwko tej nagonce. I to jest dobra tradycja, bo wtedy widzimy na tle wtedy tamtej takiej kreowanej, prawda, zjednoczonej lewicy i tak dalej, widzimy jednak tutaj zjednoczonych ludzi solidarnych, to co pan mówi, w obronie prawdy, w obronie człowieka. I to jest świetny sygnał.
To jest bardzo ważne.
I szkoda, że ta tradycja no, jakoś nie jest kontynuowana. Może by coś tak...
No myślę, że tutaj osoby, które są państwo posłowie, no po prostu na pewno jakieś inicjatywy w tym zakresie podejmą. Natomiast faktycznie w tamtej kadencji to przynajmniej 4 albo 5 takich dużych apeli, bo to były te sprawy związane z prokuraturą, inne kwestie, później kwestie związane chociażby z tym, że zażądaliśmy raportu Krajowej Rady i wyszło z tego raportu, że Radio Maryja jest dyskryminowane, jeżeli chodzi o przydział częstotliwości. Zresztą w czasach poprzedniej kadencji Sejmu no, udało się, że została przedłużona koncesja dla Radia Maryja, chociaż przecież pamiętamy, że to cała bitwa o to była przecież. No tutaj to można by napisać całą książkę. Bitwa o Radio Maryja i po prostu jest tam takie książki już powstały, także tutaj myślę, że słuchacze to doskonale pamiętają. Natomiast wracając do tego elementu solidarności, on jest niesłychanie ważny, ponieważ jest wtedy robiona taka próba, a zwłaszcza w tym celuje Gazeta Wyborcza, żeby stworzyć wrażenie, że osoba atakowana jest pozbawiona. Na przykład dzwoni się wtedy do jakiegoś polityka z danej partii, a polityk się na przykład wypowiada, no wyjaśnimy sprawę. I wtedy się cytuje, że to taką wypowiedź, że politycy z tej partii postanowili zbadać sprawę, co już w kontekście stwarza wrażenie, że coś w sprawie jest, no bo postanowili ją zbadać, prawda? I tu trzeba na takie rzeczy niesłychanie uważać i stąd te elementarne przejawy solidarności, wspólnego działania, a przede wszystkim nieuleganie presji, niewyciąganiu wniosków personalnych na podstawie enuncjacji prasowych. To jest po prostu fatalna praktyka, dlatego że w ten sposób jakby zachęca się do dalszych ataków.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Mówi Marian z Lozanny.
O, witamy serdecznie, panie Marianie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, że tam...
Szczęść Boże, witamy.
Witam pana przewodniczącego, witam ojca. Współczuję panu, słyszałem właśnie o nagonce na pana. Zawsze pana lubiałem, zresztą mówi pan, że tak rzeczowo i samą prawdę i tak konkretnie, że nawet dzisiejszy pana wypowiedzi ten konkret wynika. No, przyjemnie się pana słucha i współczuję panu jeszcze raz. Problem nagonki na kościół, na księży, to widzimy wszyscy, ale cały czas pytanie, jak to zrobić, żeby temu zapobiec? Ja jeszcze sobie przypomnę sobie sprawę, jak to było z ojcem Rydzykiem, kiedy Tor mnie zbronił. Potrafili występować redaktorzy, którzy jakiś film wzięli, sfabrykowali, bo raz była ręka z zegarkiem, raz bez zegarka i na końcu nawet niektórzy nie już oficjalnie przyznali, że to był film specjalnie nakręcony przeciwko ojcu dyrektorowi, że to był film nieprawdziwy, ale co z tego? Przecież redaktorzy dalej pracują, dobrze się mają. I to jest właśnie ten cała sprawa, że nawet jak się udowodni tym ludziom i oficjalnie, to oni i tak za to żadnych kar nie ponoszą. Rzeczywiście trzeba by to zmienić, trzeba by szukać gdzieś jakichś, nie wiem, czy w Sejmie jakichś posłów, z którymi można by było chyba wejść w jakąś koalicję chociaż w tej sprawie i coś zrobić. Ja jeszcze raz bardzo pana pozdrawiam serdecznie, ojca również i dziękuję za wspaniały wykład przed kilkoma laty tutaj w Lozannie, na którego wykładzie uczestniczyłem razem z żoną. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pozdrawiamy Lozannę. Z Panem Bogiem.
Znów kwestia nowelizacji prawa tutaj wychodzi, panie przewodniczący.
To jest kilka kwestii w nowelizacji prawa. Po pierwsze, wspomniana przeze mnie ustawa prawo prasowe, która w obecnych warunkach i praktyce nie daje szans praktycznie obywatelowi, a nawet instytucji do obrony swojego dobrego imienia w takim zakresie, w jakim to jest niezbędne w stosunku do praktyki mediów, jaka jest obecnie w Polsce. Proszę zauważyć, że te procesy trwają latami, są różne chwyty takie proceduralno-prawne, które powodują. W tej chwili był taki widowiskowy proces dotyczący artykułu, który się ukazał w jednej z gazet dotyczących pobytu pana Kwaśniewskiego z Ałganowem, który był agentem KGB. W tym artykule napisano, że to były wspólne wakacje z agentem. No i powiedzmy, proces ten w tej sprawie bardzo długo toczył się z różnymi kolejami. Ale przy okazji tego procesu zaczęła się bardzo taka ciekawa debata, mianowicie w środowiskach prawniczych zaczęto się zastanawiać, czy nadrzędną racją nie jest dopełnienie rzetelności dziennikarskiej w stosunku do ustalenia prawdy. Czyli jeżeli dziennikarz udowodni, że on dopełnił rzetelności dziennikarskiej, to nawet jeżeli podał nieprawdę, to wartością samą w sobie większą jest ta rzetelność dziennikarska. I tu nie ma jakby korelacji między rzetelnością dziennikarską, która ma służyć ustaleniu prawdy.
No to zdrowe rozumowanie nakazałoby pytanie, jaka to rzetelność, skoro przy jej pomocy podaje się kłamstwo jako prawdę. To cóż to za rzetelność?
No więc właśnie.
To jest tak jakby na przykład mleczarz zamiast mleka ocedlał do butelek, ale powiedział, że on cały czas starannie wszystko pilnował i tak dalej.
To znaczy, ja nie chcę tutaj tego, co powiedziałem, łączyć z kontekstem tej sprawy, która się toczy w sprawie tego artykułu Wakacje z agentem. Natomiast chciałbym pokazać, do jakich mechanizmów można dojść, bo w tej sprawie akurat proszę zauważyć, że główną osią obrony pana Kwaśniewskiego było to, że miał kartę kredytową, z której były robione operacje właśnie w Irlandii bodajże, o ile dobrze pamiętam, w terminie, w którym dziennikarze podali, że wtedy miał jakoby przebywać w Cetniewie, w tym ośrodku, razem z agentem Auganowem. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że bank, który wystawił tę kartę kredytową, to jest z kolei bank, który mieści się w polu, że tak powiem, jest to zaprzyjaźniony bank, czy osoba prezesa banku jest zaprzyjaźniona z panem Aleksandrem Kwaśniewskim. I widzimy tutaj, jak po prostu różnymi metodami można później weryfikować ewentualnie coś, co jest dla kogoś niewygodne. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że to, co mówił jeszcze, wrócę do pana Krzysztofa z Irlandii, który krótko i treściwie, ale bardzo konkretnie przedstawił istotę problemu. Jeżeli mamy do czynienia z kulawym prawem, z dość niewydolnym sądami, które po prostu są przeładowane pracą i nie są zdolne szybko rozpoznawać spraw. Jeżeli my mamy do czynienia, powiedziałbym, z bardzo wysoko kwalifikowaną prawniczą kazuistyką, które te bogate spółki, prawda, w stanie są przedsięwziąć. Ja mogę powiedzieć, że jak ja złożyłem pozew, to w tej chwili, gdzieś w gazecie, to w tej chwili podałem tam jako stronę pozwaną redaktora, którego adres widnieje w stopce, to w tej chwili zwrócono mi z sądu, że mam ustalić adres zamieszkania redaktora, prawda? Ale ja go po prostu, on nie interesuje jako osoba prywatna, tylko jako redaktor gazety, w której napisano teksty skalujące moją osobę. I to już jest taki chwyt, powiedziałbym. Oczywiście na to jest jakieś uzasadnienie prawne i to można tam dowodzić.
Ale parę tygodni już mamy.
Ale już parę tygodni i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że pan profesor Ryszard Bender, który od lat tutaj przed sądami, że tak powiem, staje w sprawie swojej, no to mógłby wiele powiedzieć. Albo chociażby sprawa tego artykułu w Trybunie, o który ksiądz prałat Peszkowski wystąpił, gdzie powiedzmy, wykręcono, po prostu odwrócono kota do góry nogami, po prostu zaczęto w ogóle wszystko przekręcać, ewidentnie obrażono Ojca Świętego, ewidentnie to ludzie wierzący mogli odebrać i odebrali jako obrazę tego, co jest dla nich bardzo cenne, a później to z kolei przedstawiano w ten sposób w postępowaniu i tak dalej. Także widzimy, że tu mamy cały kompleks jakby zabezpieczający ten cały system umożliwiający medialny lincz. I stąd ja używam tego pojęcia medialny lincz i stawiam publiczne pytanie, czy kraj, w którym można dokonywać praktycznie bezkarnie medialnego lincz, czy to jest państwo prawa?
Odbiorę kolejny telefon, słuchamy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Mówi Dominik Sankowski z Łodzi.
Witamy panie Dominiku i zapraszamy.
Dziękuję.
Można mówić, można, tylko proszę ściszyć radio.
Już wyciszyłem. Chciałem serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych w Radiu Maria, a w szczególności ojca prowadzącego i przewodniczącego pana Jackowskiego.
Witamy i pozdrawiamy.
Tej książki Bitwa o Polskę. Ja tu chciałem, uważam, że trzeba odwołać się także do biskupa Lepy, który traktuje wszystkie media jako czwartą władzę, a ja nawet powiedziałbym, że to jest pierwsza władza w tej chwili. To, co się dzieje i ta łatwość manipulowania i narzucania ludziom zapracowanym pewnych idei, no to traktować należy to jako pierwszą władzę. I tu chciałem podkreślić, że jest duża grupa bardzo uczciwych dziennikarzy i do nich bym skierował, jeśli można, Psalm 37, Los złych i dobrych, chociaż część pozwolę sobie tutaj przeczytać. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwienną jak świeża zieleń. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności. Jeszcze koniec tego psalmu. Odstąp od złego i czyń dobro, a będziesz mieszkać na wieki, bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza świętych. Nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na nim zawsze. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Łódź. Pozdrawiamy, panie Dominiku.
Dziękuję.
No i też dziękujemy za to przywołanie również w postaci księdza biskupa Adama Lepy.
Tak, także, o którym wspominałem, którego serdecznie pozdrawiamy i który jest autorem znakomitych publikacji dotyczących mechanizmów funkcjonowania mediów. To ksiądz biskup Lepa spopularyzował takie pojęcie jak SMS, seks, muzyka, sensacja w mediach. To ksiądz biskup Lepa jest autorem szeregu prac i naukowych, i popularyzatorskich z zakresu pedagogiki mediów i wychowania do odpowiedzialnego korzystania z mediów. I te prace bardzo warto studiować po prostu, bo tutaj pan Dominik ma absolutną rację. Nie możemy powiedzieć, że wszyscy dziennikarze są źli. To byłoby oczywiście nieprawdziwe stwierdzenie, uproszczenie i niesprawiedliwe. Trzeba sobie zdać sprawę, że w mediach pracuje bardzo wiele uczciwych osób, które chcą wykonywać swój zawód. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że praktyka funkcjonowania wielu mediów powoduje, że łamie się również kręgosłupy dziennikarzom, ponieważ wymaga się od nich pewnej formy dyspozycyjności i wymaga się również po prostu łamie się kręgosłupy poprzez właśnie takie sprawy tak zwane socjalno-bytowe, a to krótkie umowy się daje, prawda, i nie przedłuża i się mówi, no jak podskoczysz tutaj, to nie dostaniesz pracy, wiadomo jaka sytuacja jest na rynku pracy. A niestety zdarzają się też dziennikarze, tak zwane hieny dziennikarskie, które powiedzmy, jeżeli dostaną zamówienie, to po prostu je wykonają. Mniej lub bardziej prymitywnie, ale kogo to obchodzi, prawda? I później tego rodzaju ataki właśnie w mediach się po prostu znajdują. I to jest takie, powiedziałbym, przykre i to niestety psuje opinię również całemu środowisku dziennikarskiemu i stąd moim zdaniem między innymi te projekty nowelizacji ustawy prawo prasowe również w tym kierunku zmierzały. Między innymi, żeby stworzyć autentyczny samorząd dziennikarski, który byłby taką przeciwwagą i organizacją dziennikarzy w stosunku do właścicieli mediów, bo w tej chwili dziennikarze są podzieleni w różne stowarzyszenia dziennikarskie, które no, nie zawsze ze sobą solidarnie współpracują. Ja mówię o sprawach obrony możliwości wykonywania zawodu. To jest wykorzystywane przez właścicieli mediów. Pozycja dziennikarza jest słaba w mediach, znaczy w jakimś tam, powiedzmy, czy te stacji telewizyjnej, czy stacji radiowej, czy w jakiejś redakcji. I stąd stworzenie samorządu, który byłby taką przeciwwagą, wzorem innych państw, wielu państw Zachodu, które w ten sposób postępują, no polepszyłoby sytuację dziennikarzy. Ale nawet w środowisku dziennikarzy nie zawsze te problemy są zrozumiałe i tworzenie samorządu jest odbierane przez środowisko dziennikarzy jako próba licencjonowania zawodu. A jak można w dzisiejszych czasach licencjonować zawód i tak dalej? Czy to jest sprzeczne z zasadą wolności i tak dalej? To jest pewne niezrozumienie dobrze pojętego ducha korporacji, na czym polega pewnego rodzaju korporacja zawodowa i reguły, które po prostu będąc w tej korporacji należy przestrzegać i prawa, które z tego tytułu, że się jest w tej korporacji, również się czerpie. Także to jest cały szereg problemów, no, o których ksiądz biskup Adam Lepa również w swoich publikacjach szeroko pisze, także no, tylko można zachęcić do lektury tych prac.
No ja tylko tak dodam, że może rzeczywiście z panem Jerzym w rozmowie trochę za daleko żeśmy się posunęli w tej ironii na temat robót publicznych dla niektórych, ale proszę to potraktować jako żart i jeżeli kogoś powiedzmy dotknął, to przepraszamy, bo rzeczywiście nie chciałbym, żeby takie wrażenie tutaj powstało w tej naszej rozmowie, że wszystkim dziennikarzom wystawiamy jakąś tam cenzurkę negatywną, ale skupiamy się tutaj na zjawiskach, a te zjawiska są po prostu, one dotykają bardzo boleśnie nieraz ludzi, choć takim niestety przykładem tutaj jest chociażby obecny w studiu z nami pan Jan Maria Jackowski, przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Może odbierzmy kolejne telefony. Słucham Radio Maria, halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto mówi skąd?
Serdecznie kłania się Leopold Tomaszewicz.
Kłaniamy się panie Leopoldzie.
Serdecznie pozdrawiam ojca i serdecznie pozdrawiam pana Jackowskiego, którego jestem zwolennikiem i jeżeli by co, to bym zawsze głosował na tego pana.
Dziękuję.
Chciałbym się zwrócić do nie tylko Polaków poza granicami, ale i w Polsce, bo jest bardzo dużo osób, które słuchają Radia Maryja i ojciec dyrektor zawsze prosi, czytajmy, kupujmy prasę, a nie bierzmy do rąk prasy tę, która opisuje i kapłanów, i nas samych. To parę razy można było usłyszeć, że są osoby, które mało tego, słuchają Radia Maryja i kupują, żeby mieć jakby taką przeciwwagę, nawet paszkwile, które w ogóle nie powinny być brane do ręki. Bardzo dobrze, że kochany ojciec dyrektor robi teraz tak u nas, że bo było Radio Maryja i można było słuchać TVN-u. Trzeba z tym skończyć, dlatego że większość, tak jak na przykład jest antena, to jest tylko Radio Maryja i telewizja Cyran. A w tym TVN nie wiadomo, co jest nadawane. A przy okazji było również i Radio Maryja. Więc część oglądała, no i czasami troszeczkę może słuchali, albo i odwrotnie. Bardzo dobrze. Albo jesteśmy za Radiem Maryja i z Radiem Maryja i z posłami i z prawą polską i z biskupami, albo nie jesteśmy. Mało tego, gdyby te kilkanaście milionów słuchaczy było pewnych siebie, nigdy nie było, to znaczy nie kupowało tych paszkwili, po prostu byśmy byli krajem wolnym. Nie musielibyśmy się oglądać na innych ludzi. A przy tym, przez naszą jakąś inwencję, przez nasze oddziaływanie na co dzień, wielu do nas też by się przez to dołączyło. A tak bardzo ciężko się rozmawia. Wiadomo, że to wszystko w czyich rękach i nie można liczyć na to, że prawo się zmieni. Dopóki nie będzie polskiego rządu, prawa innego nie będzie. Także, kochani, ja bym miał tylko tyle do powiedzenia i no. Wszystkich proszę, nie kupujcie. Błagam was, ludzie, nie kupujcie. Jesteśmy rodziną Radio Maria, albo nie jesteśmy.
Panie Leopoldzie, ja bardzo dziękuję za te słowa i wiem, że tym bardziej one mają taką autentyczną moc, ponieważ tam na Florydzie tworzycie taką grupę, szczególnie pan Kazik Choszowski, to też takie działania podejmuje, że nawet sam nagrywa, czy kseruje, rozdaje i prowadzicie niesamowicie mocne takie apostolstwo słowa.
Tak, następna rzecz. Kupując gazety bardzo fajnie można na przykład o przeczytaniu naszego dziennika, naszej Polski i tych wszystkich prawicowych gazet po prostu przekazywać następnym, którzy nigdy przecież mniej więcej wiemy, ile jest nakładów i wiemy, kto kupuje, bo stoimy w kolejce w tym sklepiku. Wtedy idzie się do kawiarenki i się rozdaje ludziom, co nigdy nie mieli tej gazety w ręku. I przez to widzimy, że jest jednak ten więcej są kupowane. A jeszcze co tutaj weszło, właśnie u nas zauważyliśmy, przyjechało paru młodych chłopaków, to może było rok temu. Mnie się zdaje, że to jest właśnie z Wyborczej, po prostu za darmo są gazety rozdawane. No oni to motywują, że niby reklamy, ale to wcale nieprawda. To jest po prostu, gdzieś duże pieniądze są wkładane na to, żeby ta gazeta rozchodziła się pod kościołami. Gdzie? Pod kościołami. No i kiedy? Kiedy teraz było właśnie, no parę tygodni temu, bierze się gazetę do ręki, a tam pisze właśnie o Jankowskim w tej gazecie i to pod kościołami. No my dla swojego księdza zwróciliśmy uwagę i bardzo fajnie, bo od razu powiedział absolutnie, ta gazeta nie ma prawa bytu, nazywa się Głos, nie ma prawa bytu pod kościołem. Ale wielu jest taki, że się rozdaje za darmo, no to ludzie wiadomo, że za darmo to biorą, ale czytają te paszkwile.
Ale panie Leopoldzie, Głos nie mylić z tym Głosem katolicko-narodowym. A to jest też ciekawa metoda, prawda?
Nie, panie... Właśnie ten Głos ostatni, ja czytałem, jest świetny. Tutaj się pan Macierek czyta.
Tak, ten katolicko-narodowy. To jest też metoda manipulacji. Taki sam tytuł sobie przybrać i pisać ją.
Tak jest, nie? Tylko że oni wcześniej, nie wiem czy wcześniej, czy później, w każdym bądź razie tamten jest rozdawany za darmo z takim orzełkiem. W każdym bądź razie najpierw reklamowano tą gazetkę, no i teraz się rozchodzi. I jak mówię, w Winnipegu, bo mieliśmy spotkanie Radia Maryja w Częstochowie Amerykańskiej, spotkałem się z naszymi braćmi z Radia Maryja, więc powiedzieli, była bardzo duża grupa. Wystarczyło paru opłaconych, którzy rozbili całą grupę w proch. Z grupy zostało 4 czy 5. W ten sposób się właśnie oddziaływuje na Zachodzie, trzeba bardzo, bardzo uważać. I dlatego nie bierzmy na przykład takich gazet, a tym bardziej nie kupujmy, no przecież płacimy dla nich i dajemy dla nich po prostu, w ręku mają nas, balanków, które się później śmieją, popijając wódeczkę, jeżeli możemy zobaczyć to, co się działo w Magdalence na pierwszej stronie 2 tygodnie temu, co było w naszej Polsce zamieszkane. I jeszcze, kochani, przecież Michnika Braciszek był mordercą naszych kochanych ojców, którzy naprawdę walczyli za Polskę. Co drugi raz w gazecie takiej naszej Polsce, w naszym dzienniku, pokazywać właśnie Braciszek Michnika, co robił, kim był, gdzie jest. I po prostu ludziom cały czas tak wałkować. Jak on tak wałkuje o ojcu dyrektorze paszkwile, więc o nim trzeba wałkować prawdę. Zobaczymy. Jednego dnia i tak musimy... Wiadomo, że prawda wygra. Nie ma szans. Kochani, na tyle bym miał.
A ostaliście się tam po tych huraganach?
No było mocno, dzisiaj strasznie wiało, to prawda, nawet mocniejszy był chyba niż poprzednio, z tym, że teraz poszło bardziej na północ, to znaczy tam właśnie, gdzie mieszka Kaziu i tam, to właśnie w tamtą stronę, tam był ten największy rdzeń uderzenia, zdaje się, bo u nas bardzo, to co u nas się działo, to było bardzo mocno, ale tam widocznie było jeszcze mocniej, bo pokazywano urywki w telewizji, no. Ja nie wiem, pierwszy raz to od tylu lat, no nie tak długo mieszkam, no ponad 11 lat, ale jeszcze takie huraganu, że jeden za drugim, że tym nie widziałem.
No potrzymajcie się, panie Leopoldzie, to pozdrawiamy gorąco, bo my tutaj śledziliśmy te wszystkie huragany, kochani, Iwana prostu, i ten drugi, to po prostu straszne te żywioły są, to mówię.
Amerykanie jak idą, to idą, ale tu jeszcze nam Ruska było potrzeba, Iwana.
No właśnie.
Kochani, posłuchajcie, w każdym bądź razie w naszych wszystkich domach, a szczególnie ci, bo mamy przecież spotkania w drugą w czwarty piątek miesiąca, mamy spotkania, w tych naszych wszystkich domach paliły się grobnice, odmawialiśmy różańce i no tam jakieś drzewo się zawsze przewróciło, coś tam, no nie wiem, nie wiemy dokładnie ile tam szkód narobiło, no ale ja myślę, że nie jest tak źle. Także kochani, zostańcie z Panem Bogiem, proszę Polonię,
z Panem Bogiem.
Nie kupujcie. Z Panem Bogiem,
kochani. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. No, tutaj pan Leopold o tym apelu, to jest najskuteczniejsza metoda, po prostu metoda, znaczy najskuteczniejsza, jedna z najskuteczniejszych metod, to jest element ekonomiczny. Zresztą proszę zauważyć, że w dzisiejszej naszej dyskusji on się często przewija, kiedy wiąże się odpowiedzialność dziennikarską z odpowiedzialnością materialną wydawnictwa, które wydaje dany tytuł, prawda? No bo jeżeli by były tutaj możliwość dochodzenia w sposób, powiedziałbym, możliwy dla przeciętnego obywatela zadośćuczynienia w bardzo wysokiej formie za kłamstwa rozpowszechniane w mediach,
no to wtedy by na pewno od razu się ta odpowiedzialność mediów zwiększyła. No i druga kwestia to jest kupowanie. Kupowanie tytułów i tych tytułów jakby no, finansowanie samemu tego, co po prostu zatruwa. No i tutaj apel pana Leopolda jest o niekupowanie tych tytułów, które szkodzą. Jest jak najbardziej, myślę, wart upowszechnienia i popierania.
Panie przewodniczący, nasz czas biegnie bardzo szybko, ale myślę, że to jest pierwsza część naszego spotkania, bo jeszcze po północy będziemy mogli się spotkać i mówić dalej na ten temat.
Tak, jak najbardziej.
No to w takim razie teraz słuchaczy wszystkich zapraszam już do modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety z drugiej godziny. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za przybycie do studia, za podzielenie się z nami tymi swoimi no, niełatwymi przeżyciami. No ale jak to mówią, z trudów wykuwa się dobro. Chciałbym tak na koniec postawić taką kwestię, która być może gdzieś będzie jakimś tam przyczynkiem niewielkim do drugiej części. Mówiliśmy o tym, o tej kwestii zmiany prawa, o kwestii ekonomicznej, ale chyba też tutaj trzeba zauważyć, że też przewijały się tak może gdzieś tam na drugim planie, ale bardzo mocno ta kwestia chyba podstawowa. Kwestia formacji człowieka, bo jeżeli człowiek będzie dobrze uformowany, to on będzie mógł dobrze się posługiwać mediami i nie trzeba będzie, no prawo oczywiście musi być jakimś zabezpieczeniem, ale będzie to tylko zabezpieczenie, nie będzie to jakiś straszak czy narzędzie wymuszenia dobra. Tu gdzieś chyba tkwi ta sprawa, że to we wnętrzu człowieka jest coś zatrutego i tacy zatruci ludzie trują potem innych, dokonując tych medialnych linczy.
No na pewno od człowieka właściwie wszystko tutaj zależy, bardzo wiele zależy. I kwestia formowania dziennikarzy, osób, którzy byliby odpowiedzialni, no ma kluczowe znaczenie. Ja przypomnę, że mimo wszystko, mimo że jest dość powszechna krytyka życia publicznego w Polsce, ale jednak te osoby, które pochodzą z wyboru, są w jakiś sposób, no jest jakaś przynajmniej szansa dokonania weryfikacji tych osób. Natomiast w przypadku osób, które kształtują świadomość i budują świadomość, to praktycznie wpływ obywateli jest żaden. Bo jaki ma wpływ obywatel na wydawcę głównego wydania wiadomości telewizyjnych, no które ogląda 6-7 milionów ludzi? Jaki ma wpływ obywatel na redaktora naczelnego gazety, którą po prostu kupuje? No praktycznie nie ma żadnego. Czy na dziennikarzy, którzy po prostu piszą? Często dziennikarzy, którzy w sposób dziwny piszą, ponieważ w sposób świadomy podejmują działania mające na celu sianie nienawiści, zamętu, napuszczania jednych na drugich, tworzenia klimatu braku zaufania, klimatu chaosu, klimatu zniechęcenia, że całe to życie takie publiczne i to wszystko, to jest, wszyscy są utytłani, wszyscy są jednakowi i to żadnego nie ma znaczenia, ale gdzieś w tym to właśnie tkwi taki plan, że chodzi o to być może, żeby zniechęcić ludzi do jakiegokolwiek aktywności w życiu społecznym, a w ten sposób przez taką sugestię my za was tą brudną całą robotę załatwimy, a wy się po prostu tylko zajmijcie swoimi sprawami. I wtedy właśnie tak aktualne dlatego są słowa Ojca Świętego, który kiedyś na jednej z audiencji generalnych powiedział do Polaków tak. Dlaczego o was, to znaczy o katolikach, jest tak cicho? Jeżeli o was jest tak cicho, to wtedy tym bardziej głośno głos podnoszą inni. I sądzę, że te słowa naszego wielkiego rodaka są warte stałej i systematycznej refleksji.
Dziękuję serdecznie. Spotykamy się za 20 minut już po północ. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A my przygotujmy nasze brewiarze. Jeszcze zaśpiewa dla nas ksiądz Stefan Cewerek.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca w nas, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś ciekawy szlak, zamiast zalec wyjściu się bał. Już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych? Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś samemu już zapomniany. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Blaszowy srebrnicy brzeg, za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest, tysięcy dusz przedanie.
Telefony 655-2333 lub 655-2366. Teksty naszych modlitw znajdziemy w tomie czwartym Brewiarza. Hymn z drugiego tygodnia na stronie 970. Pozostałe teksty po drugich niż porach niedziel i uroczystości od strony 978. Także teksty w wydaniu skróconym. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Proszę bardzo, kto będzie się z nami modlił?
Anka z Gdyni.
Bardzo proszę, pani Aniu. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia, jak przeżyliśmy ten dzisiejszy dzień, Dzień Pański, niedzielę. Ale też na bazie tego naszego spotkania i rozmowy z naszym gościem też zapytajmy się siebie, czy rzeczywiście tak łatwo dajemy wiarę kłamstwu, pomówieniom, plotkom, czy też jesteśmy ludźmi prawdy, ludźmi, którzy w roztropności są tymi, którzy budują pokój, którzy bronią pokrzywdzonych. I także za wszelkie dobro Bogu dziękujmy za to, czym mieliśmy nieszczęście Go obrazić. Teraz przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z osadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Pan cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich swych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo pozna moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pan cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Bardzo proszę.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść cudze swemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Jeszcze przez pośrednictwo Najświętszej Dziewicy zawierzajmy Bogu cały Kościół Święty, szczególnie Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać Ojcu za dar wspólnej modlitwy. Życzę spokojnej nocy.
Wzajemnie, dziękuję.
Bogiem.
Szczęść Boże. Ja przypomnę, że już za 12 minut spotkanie z naszym gościem, panem przewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Janem Marią Jackowskim, a teraz czas na wiadomości.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. O dramatycznym problemie głodu i ubóstwa na świecie mówił ojciec święty Jan Paweł II w dzisiejszych rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. Każdy ma obowiązek czynić użytek solidarny, a nie egoistyczny z dóbr, które posiada, nauczał Jan Paweł II, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański ojciec święty pozdrowił w kilku językach pielgrzymów, w tym licznie zgromadzonych Polaków. Transmisję dzisiejszej modlitwy Anioł Pański przeprowadziła telewizja Trwam. W Polsce wciąż podejmuje się próby niszczenia rodziny, która jest fundamentalną wartością, powiedział dzisiaj na Jasnej Górze ksiądz biskup Stanisław Stefanek, który przewodniczył 20. jubileuszowej pielgrzymce rodzin i małżeństw. Zwracając się do ponad 10 tysięcy pielgrzymów, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Komisji Episkopatu zwrócił uwagę, że najcenniejszą i na szczęście wciąż niesprywatyzowaną wartością pozostaje rodzina. Zwarta, trwała, otwarta na życie i obyczaje. Mimo tego próbuje się rodzinę niszczyć, najpierw ekonomicznie, a potem obyczajowo. Trzeba Chrystusa, aby rodzina nie była zagrożona cywilizacyjnym wykorzenieniem, podkreślił na zakończenie ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Podczas mszy świętej na jasnogórskim szczycie spoczywały relikwie świętej Joanny Beretty Molla. Zostały one przekazane przez męża świętej dla diecezji sandomierskiej w związku z rozpoczęciem roku rodziny. Na trzecie jasnogórskie spotkania środowiska policyjnego przybyło na Jasną Górę dzisiaj około 2000 osób. Policjantów czynnej służby, przełożonych, rodzin, członków stowarzyszeń policyjnych i emerytowanych funkcjonariuszy. Mszę świętą wraz z kapelanami policji odprawił ksiądz biskup Marian Duś, krajowy duszpasterz policji. Co roku w modlitwie policji na Jasnej Górze przywoływane są nazwiska i postaci policjantów pomordowanych i poległych w Miednoje i w innych miejscach wschodnich Kresów. Pod tablicą ku czci 13 tysięcy policjantów II Rzeczypospolitej, ofiar sowieckich z Miednoje, odbył się apel poległych i zawierzenie tych, którzy zginęli. Trzeba umieć czerpać z tego, co zawdzięczamy polskiemu państwu podziemnemu, podkreślił dzisiaj w warszawskiej archikatedrze świętego Jana ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Zebranych na uroczystej mszy świętej w intencji polskiego państwa podziemnego ksiądz prymas wezwał, by czerpać z tego, co tkwi symbolicznie pod ziemią, czyli w żyłach, w sercu narodu, a nie tylko fascynować się tym, co naziemne, doczesne. W uroczystej mszy świętej uczestniczyło kilkanaście pocztów sztandarowych, kombatanci, harcerze, mieszkańcy stolicy. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, biskup polowy Wojska Polskiego, przewodniczył w katedrze polowej Wojska Polskiego mszy świętej dziękczynnej za swoją posługę w szeregach Wojska Polskiego. 2 października ksiądz arcybiskup obejmie nową funkcję ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Mszę świętą koncelebrował ksiądz biskup sandomierski Andrzej Dzięga, księża dziekani różnych rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych. Pod hasłem przyszliśmy oddać mu pokłon. W Radomiu odbył się koncert ewangelizacyjny zorganizowany przez Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja. Honorowy patronat nad spotkaniem objął ordynariusz diecezji radomskiej ksiądz biskup Zygmunt Zimowski. W koncercie wystąpiły zespoły ewangelizacyjne Bez Końca, Czerwone Światło dla Halucynacji oraz Tomek Kamiński. Transmisję koncertu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dzisiaj odbyło się kolejne regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Tym razem mali przyjaciele Maryi spotkali się w sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej koło Końskich. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Stefan Siczek, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Po mszy świętej wszyscy wspólnie spotkali się przy herbacie i przywiezionym cieście. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy różaniec i rozważania, które mają być zachętą do codziennego odmawiania tej modlitwy. Regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci w Czarnej transmitowało Radio Maryi. Msza święta za Europę zakończyła setny francuski tydzień społeczny w Lille. W tym roku obradowano pod hasłem Europa – społeczeństwo do zbudowania. W homilii specjalny wysłannik Ojca Świętego Jana Pawła II, ksiądz kardynał Roger Etchegaray, powiedział, że Europa nie powinna zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach. W czterodniowych obradach wzięło udział 4,5 tysiąca osób. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair przyznał w dzisiejszym wywiadzie, iż niektóre oceny brytyjskiego wywiadu w sprawie broni masowej zagłady, jaką dysponować miał przywódca Iraku Saddam Hussein, mogły być błędne. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe wicepremier Iraku nie wykluczył, iż planowane na styczeń przyszłego roku irackie wybory mogłyby być przeprowadzone tylko na części terytorium kraju. W Iraku niesłabną walki. Co najmniej 16 osób zginęło w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę w wyniku nalotów amerykańskiego lotnictwa na Faludże, bastion oporu sunnickiego w Iraku. Z kolei w ataku na konwój cystern z paliwem w rejonie irackiej miejscowości Latifia zginęło co najmniej 10 osób, a 26 odniosło obrażenia, podały dzisiaj źródła medyczne w Syrii. W eksplozji, jaka miała miejsce w stolicy Syrii, Damaszku, dzisiaj przed południem zginął działacz palestyńskiej organizacji Hamas. Hamas zapowiedział krwawy odwet na Izraelu, oskarżając wywiad tego kraju o dokonanie zamachu. W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej zastrzelony został dzisiaj przed świtem obywatel Francji. Rzecznik saudyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podał, iż był to zamach terrorystyczny. Groźny huragan Iwan rano dotarł do wschodnich wybrzeży Florydy, niosące ze sobą wichury o prędkości 193 km na godzinę, obfite opady i bardzo wysoką falę morską. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ustawa sprzyjająca dezintegracji. W zastraszającym tempie rośnie liczba wniosków rozwodowych i separacji. To efekt obowiązującej od 1 maja wprowadzonej z inicjatywy postkomunistów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dokument zachęca biedniejsze rodziny do działań dezintegracyjnych. Czytam w naszym dzienniku. Plaga rozwodów nie jest już sprawą prywatną, ale katastrofą cywilizacyjną, stwierdził dzisiaj na Jasnej Górze ksiądz biskup Stanisław Stefanek podczas uroczystej mszy świętej odprawionej z okazji 20. ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin. Eksperci mają rozstrzygać, czy mordowanie narodu jest według konstytucji, podkreślił odnosząc się do ostatnich propozycji SLD dotyczących tzw. aborcji. Apelował, brońcie polskiej rodziny. Władze Polski i Niemiec zamierzają powołać specjalny zespół prawników, który wspólnie występowałby przed sądami krajowymi i międzynarodowymi przeciwko roszczeniom majątkowym kierowanym wobec obu państw. Belka ze Schröderem chcą blokować pozwy, informuje nasz dziennik. Kiedy mamy odwagę przyznać się do krzyża, zaczynamy doświadczać w sobie mocy i wielkości Boga. Zmagania z komunistyczną władzą o powrót krzyża do zespołu szkół rolniczych w Miętnem. Pomnik stanął na pamiątkę wydarzeń w Miętnem. Czytam w naszym dzienniku. W naszym dzienniku dodatek kulinarny, obiad dla całej rodziny, jesienne zupy. Opowiada o swojej tajnej misji zleconej przez wywiad polskiego podziemia. Powstanie było słuszne. Byłem więźniem KL Warszał. 4 rozmowy z profesorem Janem Murjankowskim. W naszym dzienniku przez kolejne dni niezwykła historia, którą napisało życie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
W najbliższy poniedziałek, 27 września, rodzina Radia Maryja spotka się w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie koło Żar w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na godzinę 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z tego terenu na spotkanie z ojcem z radia. O 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. W pierwszej części transmisji audycja przygotowana przez dzieci ze szkoły podstawowej w Lubanic pod tytułem Objawienie Anioła i Matki Bożej w Fatimie. Audycję zakończy śpiew z Holi Zdroszkowa. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, który poprowadzi ksiądz kanonik Tadeusz Kondracki, dziekan i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat ludzi niedosłyszący w społeczeństwie. Drodzy słuchacze w Drożkowie i w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gorąco zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym spotkaniu, a w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości 11 października w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Głogowie. 18 października we Włoszczowej, w parafii pod wezwaniem błogosławionego Józefa Pawłowskiego. 25 października w Wołominie, w parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika u księży Orionistów.